6 minut po godzinie 22. Kłaniam się pięknie. Dobry wieczór. Hanna Wilczyńska-Toczko. No jaki horror z tą pogodą. No co z tą wiosną? Pani wiosno, halo. My czekamy przecież. Dzisiaj bardzo poważny temat. W Polsce rośnie mianowicie liczba samotnych kobiet. Prawdopodobnie co trzecia młoda Polka żyje sama. Według sondaży w Polsce na 100 mężczyzn przypada około 110 kobiet. Problem dotyczy przede wszystkim młodych, wykształconych Polek żyjących w dużych miastach. Polskie kobiety nie chcą byle kogo. Wymagająca większość szuka mężczyzn z ambicjami, przystojnych, zaradnych życiowo, wykształconych. Te, które dochodzą do wniosku, że nie znajdą swego ideału, najczęściej popadają w samotność, w cierpienie czy nałogi. Reszta w desperacji szuka partnera z tak zwanej łapanki. Jestem sama, bardzo się boję, że tak już będzie zawsze, a chcę się przytulić, kochać, żyć, mówią kobiety, które nie mogą znaleźć przez lata partnera. Mówią też, że wielokrotnie jako singielki czuły czy czują się dyskryminowane. Same czują się zresztą gorsze, chociaż niczego im nie brakuje, atrakcyjne, zadbane, niezależne finansowo. Oddają wianek korporacji lub uciekają od życia rodzinnego na 1000 sposobów. W pracę, w kolejne studia, w zabawę. Psychologowie podkreślają, że społeczne piętnowanie samotnych kobiet szybko się nie zakończy, że schemat staropanieństwa wcale nie odchodzi do lamusa, mimo XXI wieku. O tym dziś porozmawiam z moim gościem, Lena Łoboda-Dering. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Lena jest psychoterapeutką w nurcie psychologii Gestalt, a muzycznie piękne stare piosenki odświeżone w mistrzowski sposób przez Magdę Umer i Bogdana Hołownię z najnowszej płyty Bezsenna noc. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23:00. Zapraszam.
Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. I już mam spokój, i już nie lękam się, bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A gdy zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co noc, co dzień. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy. Wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy. Wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty, bo nie zapomnisz mnie. Piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie. Co noc, co dzień, co noc, co dzień, co noc.
Małgosia Ławnicka, która program realizuje, rozrzewniła się nieco, podśpiewując razem z Magdą Umer. A Artur Andrus na płycie Bezsenna noc, Magda Umer, Bogdan Hołownia napisał: Magda opiekuje się najpiękniejszymi piosenkami świata, nie daje im zmarnieć. Kiedy ludzie trochę o nich zapominają, Magda im trochę o nich przypomina. Dba, pielęgnuje, tuli. Niezwykła to artystka, dzięki której młodnieją stare piosenki. Jeszcze dzisiaj Magda Umer zaśpiewa, Bogdan Hołownia zagra, a w studiu Lena Łoboda-Dering, psychoterapeutka w nurcie psychologii gestalt. I będziemy rozmawiać o samotności kobiet w Polsce. Kiedy dzwoniłyśmy się przed audycją pani Leno, to powiedziała pani, że chętnie pani właśnie o tym by porozmawiała, ponieważ zauważyła pani, że do pani gabinetu przychodzi coraz więcej samotnych kobiet. Proszę o nich opowiedzieć.
Tak, zgadza się. To jest jakiś czas ostatnich 3-4 lat, kiedy zauważam, że coraz częściej dzwonią, piszą i potem przychodzą do gabinetu kobiety w wieku 30 lub około 30 roku życia lub powyżej do 35, czasem nawet do 40, które można powiedzieć cierpią z powodu samotności. Samotności, którą rozumieją życia bez mężczyzny. Tak? Takie kobiety, którym trudno jest zaangażować się w jakiś związek. Kobiety, które czasami poznają mężczyzn, angażują się w ten związek, coś zaczynają, ale z różnych powodów nie potrafią kontynuować tego związku w jakiś taki satysfakcjonujący dla siebie sposób. Są to też kobiety czasami po rozwodzie, młode kobiety, które były w krótkich małżeństwach i się rozwiodły i nie szukają kolejnych mężczyzn lub po prostu jest im trudno nawiązać jakiś właśnie satysfakcjonujący dla nich związek.
I przychodzą, bo nie chcą tkwić w tej samotności, która rodzi cierpienie, frustrację.
Tak, zdecydowanie nie. Nie jest to dla nich ani przyjemny stan, ani przyjemny czas być samotną. I właśnie one cierpią z powodu tej samotności. Można powiedzieć, że dopada je taki cykl funkcjonowania, to jest bardzo częste i takie charakterystyczne dla nich, że w ciągu tygodnia one jakoś funkcjonują. Chodzą do pracy, po pracy idą na jakiś fitness, czasem spotykają się ze swoimi znajomymi, ponieważ właśnie ta samotność nie oznacza, że one nie mają znajomych ludzi, jakichś przyjaciółek, przyjaciół, tylko nie posiadają mężczyzny, można tak powiedzieć. I one w tygodniu całkiem nieźle funkcjonują. Czasem mówią, że organizują sobie czas tak, by jak najmniej być w tygodniu w domu. Ale trudniej jest, czy gorsza sprawa pojawia się wtedy, kiedy przychodzi weekend. To takie zjawisko depresji weekendowej, kiedy sobota i niedziela one zostają same w domu. To poczucie samotności doskwiera im najmocniej i najbardziej. Radzą sobie z tym w różny sposób, czasem bardziej przyjemny dla siebie, czasem nie, poprzez różne takie zachowania właśnie uzależnieniowe, zajadanie swojej samotności. To jest bardzo charakterystyczne też dla tych kobiet, że mówią, że w weekend po prostu nie panują nad tym uczuciem smutku, żalu, jakiejś takiej żałości. Często też, kiedy o tym mówią, one po prostu mają łzy w oczach lub po prostu rzewnie płaczą. I jest to naprawdę bardzo przykre patrzeć, słuchać tego, ale z drugiej strony dla mnie jest takie pocieszające, że mogę im w tym towarzyszyć i jakoś wiem, że z czasem można zmniejszyć ten ból samotności.
O tym, jak ten ból można zmniejszyć, zaraz porozmawiamy, ale chciałam zapytać, czy te kobiety łączy jakiś status społeczny?
Nie mam takiego poczucia, że jakiś status społeczny. Myślę, że, znaczy, że to, co jest dla mnie charakterystyczne, to to, że to są często atrakcyjne kobiety, wykształcone, pracujące na w miarę dobrych stanowiskach, choć to, co też jest dla nich charakterystyczne, pomimo tego, że mają dobrą pracę, to niejednokrotnie wcale nie są z niej zadowolone. Jednak mniemam, że jest to bardziej połączone z takim poczuciem niezadowolenia i braku satysfakcji w ogóle z życia i czasem to wpływa na życie zawodowe. I są to kobiety często aktywne, zadbane, tak jak pani powiedziała na początku, niezależne finansowo. Takie, o których można byłoby powiedzieć z zadziwieniem, czemu one są same. Tak? Że często też słyszę takie pytania, czemu jesteś sama.
Jak to możliwe? Taka piękna, wykształcona, inteligentna kobieta sama?
Tak, można powiedzieć, że jest to coś najgorszego, co te kobiety mogą usłyszeć. Wprowadza je to dodatkowo w takie poczucie smutku. Jest też to takie sformułowanie, które bardzo je złości. I one też mają takie poczucie, że coś z nimi jest nie tak. Że skoro one są same, nie mogą lub z różnych powodów jest im trudno ułożyć sobie to życie osobiste, to, że coś z nimi jest nie tak, że one są jakieś wybrakowane, co również piętnuje to, co też pani powiedziała na początku, że społeczeństwo, a czasem powiedziałabym nawet węziej, że rodzina naciska na to, że one powinny już sobie ułożyć życie, że jak to jest, że one jeszcze nie mają partnera, że czas im ucieka.
A staropianistwo coraz bardziej zagląda w oczy.
Dokładnie.
Staropianistwo. Jednak to słowo, ja myślałam, że zostanie wymazane gumką we współczesnych czasach, że zastąpi to słowo na przykład singielka, singiel, ale jednak nie. Jednak gdzieś tam głęboko w świadomości mamy taki schemat, taki wizerunek, taki stereotyp starej panny z kotem i, porządkiem w szafie, tak?
Tak.
Nienagannym. No właśnie, i teraz można zapytać, co z nimi jest nie tak? Bo wiadomo, że to nie jest tak, że z nimi coś jest nie tak, ale coś jest na rzeczy, że takie fantastyczne, wartościowe, piękne osoby nie mogą znaleźć mężczyzny. Może odpowiedzią jest właśnie ta statystyka, którą podałam na początku, że w Polsce na 100 mężczyzn przypada 110 kobiet.
Niekoniecznie byłabym tego zdania, że te liczby mają tutaj jakieś znaczenie. Mhm. Przynajmniej nie z tych powodów, które odkrywam wspólnie z tymi kobietami w gabinecie. Tak? Jakby nie mam poczucia, że ta większość mężczyzn, mniejszość mężczyzn w stosunku do większości kobiet jakoś istotnie wpływa na to.
Nie?
Nie.
Bo ja mam takie wrażenie, że kobiety właśnie są ambitne, wykształcone, rozwijają się, chodzą na różne kursy i warsztaty, a panowie w podobnym wieku często jak to powiedzieć? No skupiają się na przykład na pracy i zarabianiu pieniędzy, niekoniecznie na dbaniu o siebie we wszelkim sensie fizycznym, duchowym, szczególnie ci pojedynczy, jeśli w ogóle są jeszcze na rynku, bo też mam takie wrażenie, to drugie moje wrażenie, że jeśli tylko pojawi się jakiś interesujący mężczyzna na rynku matrymonialnym i jest do wzięcia, na przykład świeżo rozwiedziony, tak, to bardzo szybko panie się nim zaopiekują i już długo samotnym nie jest. To takie dwa wrażenia, pani Leno. Proszę się z nimi rozprawić, a ja w tym czasie przymknę okno, bo trochę mi tutaj po nerkach schroni.
Okej. No tak. No powiedziałabym, że no to pewnie jest na zasadzie takich wrażeń i że te wrażenia są też prawdziwe. Że takie sytuacje się zdarzają i są. Ja mam takie poczucie, że nie ma jednej reguły ani w mojej pracy, ani w tych przeżyciach i zdarzeniach i sytuacjach życiowych, tylko że one są różne i się różnicują. Myślę sobie, że tak jak znam i wiem o mężczyznach, którzy o siebie dbają, tak znam i takich, którzy o siebie nie dbają. Myślę sobie, że czasami jest tak, że też kobieta, która jest sama i ma jakąś pewną strukturę i te powody, o których będziemy rozmawiać, swoje, też spogląda, patrzy lub szuka określonego typu mężczyzny. Chociaż jest tego czasami nieświadoma, że właśnie tak to robi. I powiedziałabym, że nie ma takiej jednej reguły, że to tak jest, że ci mężczyźni o siebie nie dbają. Są tacy, co dbają, czasami przesadnie, prawda, co też niekoniecznie bywa przyjemne dla kobiet. I, I myślę, że to nie ma aż takiego, że te zewnętrzne powody nie będą aż tak istotne. Z mojego punktu
widzenia
psychoterapeuty i jak miałabym mówić o tym, z czym spotykam się w swoim gabinecie i jakby w tym cierpieniu i świecie tych kobiet, które opowiadają o tym swoim świecie i o tych swoich przeżyciach, o swoich brakach i swoich doświadczeniach w relacjach damsko-męskich.
To ja jednak będę brnęła dalej, bo mam też takie wrażenie, trzecie już tego wieczoru, że jest znacznie więcej wolnych, interesujących kobiet niż wolnych, interesujących mężczyzn. Znowu jednak wrócę do tego, że kobieta coś stara się ciekawego robić ze swoim życiem. Jakoś o siebie zadbać, o ten rozwój duchowy, o ten rozwój emocjonalny, o te kontakty towarzyskie. No jakoś tak zagospodarować tę przestrzeń. A z panami bywa różnie, tak powiem delikatnie.
Gdybym znała jakieś wyniki badań dotyczące tego,
ja
co pani
mówi. Tak, tylko na podstawie obserwacji.
Tak, to myślę sobie, że można byłoby się pokusić o opowiedzenie tak lub niejednoznacznie, prawda? Myślę, że też to, o czym pani mówi, prawda, że tych kobiet jest więcej. Ja mogłabym powiedzieć i ze skali trafiających do mnie osób w gabinecie, że tak jest. Ale myślę sobie też, że jestem kobietą, do której może częściej przychodzą kobiety niż mężczyźni.
No właśnie, przychodzi bardzo atrakcyjny mężczyzna i mówi, no wie pani co, pani Leno, tak przyszedłem, bo no nie mogę znaleźć partnerki, no psia kość, no nic, no próbuję i nic.
Zdarzają się takie rodzynki.
Zdarzają się,
tak. Dlatego no myślę sobie, że ja też jestem taką osobą, do której właśnie ci samotni trafiają, prawda? Nie trafiają ci, którzy mają ułożone życie, są zadowoleni i że trafiają i mężczyźni, i kobiety, choć zdecydowanie trafia do mnie więcej kobiet. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że to z tego powodu, że jest ich więcej.
Tylko, że kobiety generalnie chętniej pójdą do terapeuty niż mężczyzna.
To też tak jest.
A my teraz posłuchamy kolejnej pięknej piosenki w wykonaniu Magdy Umer i Bogdana Hołowni z najnowszej płyty Bezsenna noc i za chwilę porozmawiamy o tych powodach, dla których kobiety znajdują się w takich okowach samotności, których nie mogą jakoś pokonać.
Jaki śmieszny jesteś pod oknem, gdy zapada chłodny zmierzch, a nad miastem chmury ogromne i za chwilę pewnie będzie padał deszcz. Lepiej skryj się, daj im nie zasnąć, po co masz na deszczu stać? Przynieś sobie z domu parasol, przynieś sobie z domu płaszcz. Na kwadrans przed dziewiątą podchodzi zmierzch pod okno, ze zmierzchem ty przychodzisz też. I widzę cię co chwilę, pożytku z ciebie tyle, że mnie przeraża byle deszcz. Kiedy czasem drogę twą przetnę, w inną stronę zwracasz twarz, lub kupujesz w kiosku gazetę, choć w kieszeni drugą taką samą masz. Nieraz chciałam wcześniej odpocząć, przemęczona trudnym dniem, lecz za oknem zawsze był nocą twój zabawny długi dzień. Więc dróg poznaj sto, aby dojść do mych ust. Mój świat, cały świat chcę ci zamknąć na klucz. Więc idź, uśmiech swój zostaw u mnie jak ślad. Jest noc, mijasz noc, lekkomyślny jak wiatr. Na kwadrans przed dziewiątą podchodzi zmierzch pod okno, ze zmierzchem ty przychodzisz też. I widzę cię co chwilę, pożytku z ciebie tyle, że mnie przeraża byle deszcz. Jaki śmieszny jesteś pod oknem, gdy zapada chłodny zmierzch, a nad miastem chmury ogromne i za chwilę pewnie będzie padał deszcz. Po co włóczysz się tu jak widmo? Tyś z księżyca chyba spadł, ale wiem, na polu jest zimno, a ty masz we włosach wiatr, więc dróg poznaj sto, aby dojść do mych ust, bo świat, cały świat chcę ci zamknąć na klucz. Już idź, uśmiech swój zostaw u mnie jak ślad. Jest noc, mijasz noc, lekkomyślny jak wiatr. Jest noc, mijasz noc, lekkomyślny jak wiatr.
Co za wykonanie. Magda Umer opiekuje się najpiękniejszymi polskimi piosenkami świata, jak napisał Artur Andrus na płycie Bezsenna noc. Magda Umer, Bogdan Hołownia. A w studiu Lena Łoboda, Dering, psychoterapeutka w nurcie psychologii gestalt. Szymon i Magdalena z Banina nas pozdrawiają serdecznie. Pozdrawiamy, panie Szymonie. A pan Janusz pisze tak. Dobry wieczór. Wydaje mi się, że problem tkwi nie w kobietach, a w nas, mężczyznach. Im, nam, wydaje się, że jesteśmy pępkiem świata, więc możemy przebierać w kobietach. Ambitne panie stanowią dla nas zagrożenie, więc po co wiązać się na stałe? Może lepiej, bezpieczniej skakać z kwiatka na kwiatek, niż tworzyć związek, w którym nie zawsze będą pogodne dni? Pozdrawiam pani. Janusz G., stały słuchacz, żonaty od 38 lat. Pani Leno, kiedy przygotowywałam się do tej audycji, poczytałam sobie trochę artykułów na temat samotności Polek w internecie i tam też bardzo dużo takich sugestii, że co z tymi mężczyznami, co się z nimi dzieje, że jednak tych mężczyzn atrakcyjnych, dla tych atrakcyjnych Polek, które czekają na nich, jest stosunkowo, relatywnie niewielu. Atrakcyjnych pod każdym kątem, w każdym tego słowa znaczeniu.
No być może chodzi tutaj właśnie o ten wymiar atrakcyjności i jakąś definicję, którą i stwarzają sobie kobiety i mężczyźni. I nie wiem, czy to jest tak, że coś nie tak jest z mężczyznami, czy nie coś nie tak jest z kobietami, a bardziej, że chodzi tutaj o to, że zastanawiam się troszeczkę, jak to tutaj ująć, żeby to tak dobrze zabrzmiało. Znaczy, myślę sobie, że to jest tak, że kobiety często szukają też tak, i zarówno mężczyźni, bo tak jak pan tutaj pisze, że to może z mężczyznami coś jest nie tak.
Tak, mężczyzna o mężczyzna.
Tak. I tutaj o tej atrakcyjności, prawda? Że czasami ja też mam takie wrażenie, że i zarówno kobiety i mężczyźni, którzy rzadziej do mnie trafiają, ale szukają takich związków trochę idealnych, powiedziałabym takich wręcz z komedii romantycznej. I jeśli mówimy o atrakcyjności związku właśnie i idealności, to to mi się kojarzy trochę z tym, tak, że jest takie wyobrażenie o jakimś niesamowitym romantyzmie, uniesieniach, prawda? I to czeka się na coś takiego, czegoś takiego się pragnie, a to jednak no, nie nadchodzi.
A propos, nasz stały słuchacz Piotr z Poznania, słuchający nas tym razem w Krakowie, pisze tak. Tak humorystycznie trochę, to singielki, które znam, zazwyczaj czekają na księcia na białym koniu. Niestety, koń zdechł, a książę idąc na piechotę troszkę nałapał wad i przestaje być atrakcyjny. Nie ma ludzi bez wad. Pozdrawiam wiernie słuchając z Krakowa. No to a propos tego, co pani mówi, to pan Piotr napisał.
Tak.
O tych oczekiwaniach nierealistycznych. Dobrze, tak. Ale powiedzmy o tym, z jakiego powodu, co takiego się zadzieje, co się takiego dzieje w ich życiu, że nie mogą znaleźć odpowiedniego mężczyzny, że pozostają w samotności.
No, ja sobie to podzieliłam trochę na takie powody zewnętrzne, z którymi te kobiety do mnie przychodzą, i takie powody wewnętrzne, które te kobiety odkrywają podczas pracy nad sobą i poszerzania swojej świadomości, jak my to nazywamy w psychoterapii. I te powody zewnętrzne to są właśnie, między innymi na zewnątrz jest to, nie ma tego wymarzonego, idealnego faceta, którego bym chciała. Są takie sformułowania typu, no ja bardzo chcę być w związku, ale jakoś nie mogę, nie wychodzi mi to, nie spotykam odpowiedniego faceta. Nie nadaje się chyba do związku. Już w konsekwencji powstają takie myśli o sobie.
Po wielu tak? próbach tak, na przykład.
To jest to, z czym jakby te panie siadają u mnie na fotelu i zaczynają o tym mówić. Często też mówią o tym, że one chyba nie zasługują na coś fajnego, że to zamknęłabym w takim sformułowaniu jak poczucie własnej pewności czy poczucie własnej wartości. I to obniżone poczucie własnej wartości głównie powoduje, że im trudno jest się angażować w relacje, czy też szukać. I one to widzą na zewnątrz, tak, że coś jest tutaj nie tak. Często też mówią o tym, że właśnie one są takie niezależne, no i nie chciałyby, żeby ktoś tutaj im mówił, co one mają robić, albo że one miałyby rezygnować z czegoś, co jest dla nich fajne, tak? Czyli boją się, że ten związek będzie powodował jakieś uszczuplenie ich życia osobistego.
I autonomii.
I autonomii, dokładnie. Tak, że jakby ta, mają takie poczucie, że to już jest jakaś taka zależność, w którą trzeba się tak wpisać, że trzeba porezygnować z jakichś swoich ważnych dla siebie rzeczy. No i jak ja słyszę już takie sformułowania, to zaczynam oczywiście, jak to ja, drążyć. I oczywiście na to też potrzeba czasu, czyli na to, co wychodzi później, czyli na te powody takie wewnętrzne. Często też jeszcze, może dokończę, bo jeszcze przypomniał mi się jeden wątek, że w tych powodach zewnętrznych, ponieważ te kobiety już mają takie poczucie, no, że coś jest nie tak, zaczynają czytać i szukać. Więc w internecie, w tej chwili w prasie bardzo dużo można znaleźć informacji na temat emocji, tego, co, jak rodzina wpływa na rozwój emocjonalny, związków i tak dalej. Więc one przychodzą już czasem z takim sformułowaniem, że no wie pani, no może to coś w rodzinie, bo albo ojciec był alkoholikiem, albo był przemocowy, albo mama była taka, tak?
Albo była chłodna emocjonalnie mama.
Dokładnie. I one już wiedzą, że może coś w tym jest, ale jeszcze nie wiedzą dokładnie co. I czasami mają taki pomysł na to, że może coś z tego im przeszkadza, ale jakby nie mają jeszcze takiego połączenia. Czasem mają taką wiedzę, właśnie potrafią powiedzieć, że no to, że ten tata taki był, albo ta mama taka była, no to teraz wpływa na to, że ona sobie nie może znaleźć fajnego faceta, no ale też nie wie, co z tym zrobić. Tak? Więc szuka takiego, przychodzi z takim pytaniem, no co ja mogę zrobić? No i
pani Leno, proszę pomóc.
Tak. I wtedy zaczynamy rozmawiać i z czasem jakby coraz głębiej zaglądać i w emocje, i wnętrze, no bo tego nam potrzeba tak naprawdę do długotrwałego rozwiązania tej samotności, z którą przychodzi dana kobieta do mnie. No i wtedy odkrywamy dla mnie takie dwa znaczące, powiedziałabym, uczucia, stany emocjonalne, jak poczucie winy, lęk i poczucie bezpieczeństwa. I te wszystkie trzy stany, można powiedzieć, że właśnie są związane z tym, jak funkcjonowała rodzina tej kobiety, która no, siedzi u mnie na fotelu i przychodzi z tym cierpieniem. No i jest to jakiś charakterystyczny rys takiej przeszłości, prawda, w której dorastała ta samotna aktualnie w teraźniejszości kobieta, tak? Czyli jakby ja też nie skupiam się tylko i wyłącznie na tej teraźniejszej samotności, tak? Ważne jest też to dla mnie teraźniejsze cierpienie, prawda? To jak ta kobieta funkcjonuje aktualnie, ale żebym mogła coś zrobić z tym aktualnym cierpieniem, to jednak muszę zawrócić trochę do tej przeszłości i skupić się na tym, jak wyglądały relacje pomiędzy moją klientką a jej mamą, moją klientką, a jej tatą, i jak wyglądał związek jej rodziców w ogóle, tak? Jakie ona
ma wzorce.
Jakie nosi w sobie przekonania, jakie nosi stereotypy, według jakich schematów emocjonalnych funkcjonuje, bo to wszystko ma znaczenie.
A tak? Poczucie winy na jaki temat?
Poczucie winy jest na taki temat, że to, co niedobrego dzieje się w relacji, jest moją winą. Mogłabym podać taki przykład. z życia, który no, dostaję też od moich klientek, tak? Mąż w tym wypadku nie, ale mężczyzna, partner przychodzi w jakimś niefajnym humorze albo ma po prostu niedobry humor danego dnia. I te kobiety przeżywają to i jakaś część tych kobiet, dla których to poczucie winy jest problemem, tak? Bo nie dla każdej będzie. Będzie przeżywała ten jego stan i jakby pierwsze, co się w niej uruchomi, to, że ja coś zrobiłam nie tak, a może ja coś powiedziałam nie tak. To moja wina, że on ma zły humor. Tak? Nie myślą o jakichś zewnętrznych przyczynach, które mogły się pojawić. Niektóre kobiety są tak silnie w tym uwarunkowane, że nawet jeśli ten partner im powie, nie, słuchaj, to w ogóle nie jest z tobą związane, to one nie są w stanie w to uwierzyć. Czasem jakaś zupełnie niezwiązana uwaga z tym, co zadziało się, powiedzmy, nie wiem, w domu, że coś, nie wiem, zostało źle położone i to w ogóle nie jest skierowane do nich, tak? One wezmą, że to ja źle zrobiłam, tak? Ja to źle położyłam. To moja wina, że coś się stało.
Czyli wiąże się to też z tą niską samooceną,
tak,
o której pani wcześniej mówiła.
Tak.
Tylko obwinianie siebie.
Niska samoocena jest na zewnątrz, tak? I to jest coś, do czego, o czym te panie mogą mówić. Ale nie powiedzą już tak swobodnie o tym, że one przeżywają głębokie poczucie winy na temat tych różnych zdarzeń, to mogłabym powiedzieć, codzienności, która się w ich życiu wydarza. Tak? Że, i to jest też takie, bo jakby zapytać te kobiety, jak one przeżywają tą samotność, jak one mówią o tym głównie weekendzie, w którym mają takie, ja to tak nazywam, spotkanie ze sobą samą, no to one mówią, że one nienawidzą ze sobą być. I można by powiedzieć, że to jest takie znowu przeniesienie na partnera, tak? Że one mają takie wrażenie, że z nimi naprawdę nie można być. I że jak ktoś już z nimi jest, to one się dziwią, że jak to jest możliwe, że on ze mną jest. Tak? Że przecież ja jestem taka, nie wiem, niefajna, beznadziejna. Czasami wręcz używają sformułowania głupia. Tak? To jest coś, co one ukrywają głęboko w sobie, na poziomie myśli. Jak siedzą u mnie w gabinecie i zaczynają to mówić na głos, to same są zaskoczone, jak mają uwewnętrznione o sobie zdanie. Bo często to jest na poziomie ich myśli, a kiedy to wypowiada się na głos, to zaczyna mieć zupełnie inne znaczenie.
No i tutaj ogromne pole do popisu dla terapeuty, że tak powiem, w pracy nad samoakceptacją, nad zawarciem sojuszu tych kobiet z samymi.
Tak.
Z nimi samymi.
Tak, i tutaj znowu trzeba wrócić jeszcze troszeczkę głębiej, bym powiedziała, czyli do czegoś, co my w psychoterapii nazywamy relacją przywiązania, czyli tych pierwszych, najważniejszych relacji, albo z matką, albo no z ojcem tak samo, bo myślę sobie, że tak samo jak ważna jest relacja z mamą, tak samo jest ważna relacja z tatą i nie można tutaj jakby tego warunkować. One po prostu niosą za sobą co innego i mają inne funkcje w życiu kobiety, te relacje, ale są tak samo ważne. I do tego, jak tam były zaspokajane potrzeby, w jaki sposób mogły być uwolnione emocje lub nie, w jaki sposób ta mała dziewczynka, dorastająca później dziewczyna, a potem wchodząca w dorosłość młoda kobieta, była wspierana, w jaki sposób była motywowana, tak? Jak był oceniany, to nie jest dobre słowo, opisywany bardziej, bym powiedziała, jej wygląd, tak? Jak rodzice, jak tata, mama się do niej odnosili, że to jakby wszystko rok po roku budowało to, co ona o sobie się nauczyła, tak, uwewnętrzniła, tak? Jakiej wartości o sobie nabrała. No i też znaczenie ma, szczególnie z takich domów, w których pojawia się problem alkoholowy czy przemocowy, dość takim znaczącym powodem jest napięcie, które jest cechą charakterystyczną tych domów. I później te kobiety przenoszą to w dorosłe związki. I to, czego spodziewają się, to co jest dla nich, można by powiedzieć, naturalną rzeczą, to napięcie, które one muszą przeżywać, ale napięcie takie negatywne, bo można by powiedzieć, że stan zakochania czy początków nawiązywania relacji damsko-męskiej, tak, będzie wiązał się z czymś przyjemnym bardziej niż z napięciowym. Napięcie też się pojawia, jakiś rodzaj niepewności, czy on będzie mnie chciał, czy nie, prawda, czy fajnie się ubrałam, to już tak troszeczkę lekko mówiąc. A te panie żyją w takim napięciu, co się zaraz stanie, można jakby to tak opisać, prawda? To one wyczekują, kiedy on zadzwoni i powie, że dzisiaj się już nie spotkamy, albo nie spotkamy się już w ogóle.
Ale też chyba jak mnie ocenia, jak mnie widzi,
tak,
prawda?
Na tym poziomie jest bardzo też takie silne napięcie, niepokój i lęk.
Bo powiedziała pani o tych takich trzech płaszczyznach, które wiążą w pewnym sensie te samotne kobiety. Poczucie winy, lęk i poczucie bezpieczeństwa.
Tak.
Lęk? Właśnie tak. Dotyczący tej oceny, tego jak zostaną ocenione.
Tak, i tego, że zostaną, że w efekcie i tak zostaną same. Tak? To jest taki niepokój. Można powiedzieć, jak się popatrzy na taki obraz domu dysfunkcyjnego, to zobaczymy tam taką naprzemienność, która się pojawia w doświadczeniu dorastającego tam dziecka. Czyli są okresy spokoju i okresy napięcia. Okresy spokoju, kiedy powiedzmy ten ojciec albo śpi, albo go nie ma, a kiedy wraca, to nie wiadomo jaki wróci. Czy zrobi większą, czy mniejszą awanturę, czy bardziej, czy mniej kogoś pobije, czy będzie, nie wiem, ta noc będzie bardziej cięższa, prawda, czy ja będę spała 2 godziny, czy może nie będę spała w ogóle. I w konsekwencji pojawia się taki stan emocjonalny, w którym te dzieci, już żyjące kilka lat w takich domach, rezygnują z tego stanu jakiegoś, nazwałabym to, przyjemności i spokoju i zostają już tylko w tym oczekiwaniu i napięciu, takim wewnętrznym niepokoju ciągłym, ponieważ przechodzenie z tych stanów spokoju do napięcia jest, mogłabym powiedzieć, zbyt trudne do przeżywania tak na okrągło.
Natomiast taki wieczny stan napięcia też nie służy ani tym osobom, ani otoczeniu.
Tak, ale jest taki rodzaj przyzwyczajenia, że to napięcie to jest pewne i że to już lepsze jest pozostawanie w tym napięciu niż rozczarowanie, przeżywanie rozczarowania przejścia ze stanu spokoju do stanu tego niepokoju i napięcia.
Jest jeszcze poczucie bezpieczeństwa, trzeci filar.
Tak, poczucie bezpieczeństwa trochę łączy się właśnie z tym, co powiedziałam, ale też z tym, z bliską relacją z matką. Czyli im bardziej matka jest wyrozumiała, rozumiejąca różne stany swojego dziecka.
Akceptująca,
tak,
ciepła.
Dokładnie. Dostępna emocjonalnie.
Obecna. Uważna.
To tym bardziej kobieta, no mężczyzna również, tak? Czyli to dziecko, które jest małe i dorasta, prawda, z każdym rokiem, zyskuje. No właśnie, powiedziałabym, no po prostu to poczucie bezpieczeństwa, tak? Że jakby ten świat jest przyjazny, ten ja mogę w tym świecie zaspokoić to, co jest dla mnie ważne. Jeśli nie mogę zaspokoić i przeżywam z tego powodu jakieś emocje, bo tak też bywa, bo nie wszystkie nasze potrzeby są zaspokojone, to te emocje są zrozumiane, przyjęte i zaakceptowane. I to też jest ważne, tak? Bo nie zawsze możemy zaspokoić potrzeby naszych dzieci, ale nie zawsze umiemy przyjąć ich frustrację z powodu niezaspokojonej potrzeby.
Piszą państwo, ktoś zadaje mi pytanie, ten radosny śmiech przy kocie i porządku w szafie był nie na miejscu, droga pani. Ciekawe, jak pani się wytłumaczy. No, mówiłam o stereotypie. Znam bardzo dużo osób, które są pojedyncze, czyli są singielkami na przykład, które mają bałagan w szafie i 3 papugi, a nie kota, albo nie mają żadnego zwierzaka w domu. No, to jest stereotyp o tym kocie i porządku w szafie i dlatego się zaśmiałam. Takie jest moje wytłumaczenie. Beata pisze, nie tylko panie mają problem ze znalezieniem drugiej połówki. Panowie, fajni, wartościowi, wykształceni, ustawieni, też szukają bez skutku. Mój syn, 29-letni, i jego koledzy mają niestety problem. Są ciągle sami. To chyba takie czasy. Dużo czasów pracy i przenoszenie się w świat wirtualny, a nie życie w realu, pisze Beata. Coś
tak
w tym jest.
Jest. Myślę, że jest bardzo sporo. że mamy taki czas troszeczkę, powiedziałabym, przeniesiony na ekran i na komunikację ekranową i łatwo jest nam rozmawiać na Facebooku, wymieniać różne informacje. Łatwo jest, powiedziałabym, nawet na portalach randkowych, prawda? Z których często też ci młodzi ludzie korzystają w nadziei, że właśnie znajdą tam kogoś. I wszystko bywa jak najbardziej okej, do momentu, kiedy właśnie dojść do spotkania. Tak, że jakby można wiele rzeczy przemyśleć, zanim się napisze, prawda, poprawić. Te emocje nie są aż tak silne.
Można też siebie wykreować.
Dokładnie. A zdecydowanie trudniej jest funkcjonować w realu, tak, radzić sobie z różnymi i trudnymi, i fajnymi rzeczami związanymi z nawiązywaniem znajomości.
Patrzeć człowiekowi w oczy.
Tak. I trwaniem w związku, bo to jest właśnie to, z czym też te kobiety przychodzą, prawda? Że jakby nawiązać znajomość jeszcze nie jest tak trudno, ale trudniej jest ją kontynuować.
Lena Łoboda-Dering, psychoterapeutka w nurcie psychologii gestalt, jest Państwa i moim gościem dziś, a piosenki w wykonaniu Magdy Umer i Bogdana Hołowni.
Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych.
Magda Umer i Bogdan Hołownia, a Gosia pisze: witam serdecznie. W wieku 45 lat zostałam po rozwodzie sama z córką, która powoli wkraczała w samodzielne dorosłe życie. Wytrzymałam 3 lata i powiedziałam sobie dość. Mojego obecnego męża poznałam na znanym portalu randkowym. Nie miałam oporów. Po roku wspólnego mieszkania wzięliśmy ślub. Przez 7 lat przeżyliśmy dużo radości, ale jeszcze więcej trosk, takich zwykłych, życiowych. Żadne z nas nie jest ideałem, ale mamy siebie i jesteśmy dla siebie wsparciem, cokolwiek to oznacza. Po prostu kochamy się, a miłość wymaga pracy i pielęgnacji. Trzeba bardzo chcieć być razem. Miłość jest możliwa w każdym wieku i ma różne oblicza, pisze optymistycznie Gosia. No piękna historia, pani Gosiu. Możemy tylko pogratulować. Tak. Jest pani takim dobrym przykładem kobiety po 40, której udało się znaleźć miłość i ułożyć sobie życie z mężczyzną, prawda?
Tak.
pomimo przeszłych trudności. Lena Łoboda Dering, psychoterapeutka w nurcie psychologii gestalt. Co jeszcze, bo już powoli nam się tak powolutku czas kończy audycji, co warto by powiedzieć, żeby pokrzepić te wszystkie samotne, poszukujące kobiety, które nie czują się dobrze bez mężczyzny. Co się nie ma też dziwić czemu, bo jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, jesteśmy istotami rodzinnymi, stadnymi i lubimy być blisko.
Zdecydowanie. No, ja powiedziałabym, że przede wszystkim, żeby te kobiety nie myślały, że są skazane na tą samotność i że naprawdę nic więcej w życiu ich nie czeka i nie spotka. I że to naprawdę nie jest tak, że one nie zasługują, że nikt ich nie chce i że to jest niemożliwe, żeby one mogły ułożyć sobie satysfakcjonujące życie osobiste. Powiedziałabym, że też to, że kiedyś w przeszłości doświadczyłyśmy trudnych doświadczeń jako kobiety, że w domach tych kobiet, które do mnie przychodzą, może było różnie, bardziej trudno, to ja zawsze staram się im pokazać, że to trudno, które one przeżyły, wykształciło w nich wiele takich fajnych cech, dzięki którym one też są w miejscu, w którym są. I to jest ta taka fajna część tego trudnego czasu. Ale że też wszystko to, co doświadczyły, nie determinuje tego, co jest teraz i nie powoduje, że one muszą powtarzać to doświadczenie, te schematy, te same stany emocjonalne, które przeżyły w swoich domach. Bo czasami też jest taka myśl, że no jak to się stamtąd wywodzi, jak ja tam mam, że mam już tyle lat i w ten sposób funkcjonuję, to już tak musi być, albo że to już tak będzie. Ale to tak nie jest. Jak się mam motywację do pracy takiej nad sobą i wewnętrznej i trochę chęci do tego, to naprawdę można zmienić swoje patrzenie na świat, przeżywanie tego świata, bo to jest ważne, tak? Przeżywanie siebie samej, można nabrać i pewności, i wartości o sobie. I to wszystko razem pomaga no, w tym, żeby nawiązać satysfakcjonujące relacje. I czasem to zdarza się w taki sposób niespodziewany.
Dla nich samych.
Tak.
Rozwiodłam się, jak miałam 32 lata. Przez 5 lat byłam sama. Przez wiele lat nie pozwalałam sobie na radość, jakbym nie zasługiwała. Wmówiłam sobie, że to moja wina, że moje małżeństwo się rozpadło. Mój głos wewnętrzny mówił, jesteś beznadziejna, mało inteligentna, kiepska. Aby go zagłuszyć, pracowałam coraz więcej i więcej. Starałam się, ale czułam się coraz gorzej. Dopiero moja przyjaciółka poprzestawiała mi w głowie. I tak zaczęła się droga miłości do samej siebie. Patrzę w lustro i się uśmiecham, pisze słuchaczka.
Bardzo taki fajny przykład też na zakończenie właśnie.
Tak.
To nie jest tak, że musimy być zdeterminowane, prawda? I już zostać same. I taki fajny obraz od poczucia winy, prawda? Takiego uwewnętrznienia do
akceptacji
do
radości
siebie. Tak.
Tak. No więc właśnie, jeszcze też mówiła pani Leno, że te kobiety, które żyją w pojedynczości, tak powiem, bo one nie są przecież samotne, mają przyjaciół, mają rodziców, rodzinę, tak? To po prostu tęsknią za miłością, za bliskością z mężczyzną. Mówiła pani, że łączą je problemy z jedzeniem.
Tak, to są kobiety, które mówią zwykle, że zajadają swoją samotność. I ten czas weekendów i ta nienawiść do siebie właśnie bardzo często spowodowana jest też tym, że w zależności od typu osobowości one albo jedzą nadmiernie, albo jedzą i wymiotują związane z zaburzeniami bulimicznymi, ale są też takie, które, dla których bardzo ważna jest kontrola tego jedzenia, ponieważ to jest też związane wtedy z kontrolą emocji i kontrolą, takim poczuciem oczywiście złudnym, że mają poczucie kontroli
nad swoim
życiem i emocjami. I to jest też takie bardzo charakterystyczne dla nich.
Ale puenta jest taka, że można wyjść z tego zaklętego kręgu samotności.
Zdecydowanie.
I z tego cierpienia.
Tak.
I niespełnienia.
I ja powiedziałabym, że droga nie jest łatwa, ale jest warta tego, co jeszcze jest przed tymi paniami.
O, jak pięknie powiedziane. Dziękuję bardzo. Lena Łoboda-Dering, psychoterapeutka w nurcie psychologii Gestalt. Dziękuję bardzo za wszystkie głosy Państwa. Małgosia Ławińska program zrealizowała. Kłaniam się jeszcze na koniec. Magda Umer, Bogdan Hołownia. Do usłyszenia.
Słuchaj, nim się zamkną za mną drzwi, jedno jeszcze chcę powiedzieć ci. Młody jesteś, talent masz, któż lepiej wie niż ja, że sławę i pieniądze będziesz miał, kobiet tyle, ile będziesz chciał. A gdy ci los to wszystko da, niech ci nie będzie żal, nie wołaj mnie, przed siebie prosto idź, nie wołaj mnie. Niech ci nie będzie wstyd, gdy innej więcej szczęścia da, tym łatwiej będzie nam, nie wołaj mnie. I kiedy będziesz sam, nie wołaj mnie. Idź prosto na sam szczyt, a ludziom pokaż jasną twarz. Powiedz sobie trudno, trzeba było, usta zatnij, wiesz. Wyrzuć mnie z pamięci, serca siłą, tak jak ja próbuję też. Niech ci nie będzie żal, nie wołaj mnie. I listy moje spal, nie wołaj mnie. Zniszcz każdy ślad i znak i powiedz trudno, los chciał. Słuchaj.